Dziś w audycji będziemy rozmawiać z dwoma autorami książek, a pierwszym z nich jest z wykształcenia chemikiem, również jest perkusistą, od lat związany z zespołem Skaldowie, autor licznych książek, m.in. serii Dzienniczek Perkusisty. Jest także świeckim rekolekcjonistą, a także pomysłodawcą koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. Pan Jan Budziaszek, serdecznie witam na naszej antenie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, to ja witam bardzo serdecznie, co za niespodzianka.
No właśnie.
Bo dawno nie gościłem na antenie, a tu nagle, proszę bardzo, już no. Jestem, z największą radością.
Bardzo również się cieszę. No, dzwonimy i rozmawiamy na temat ostatniej książki. Mam w ręce taką książkę, sam bym tego nie wymyślił. Jan Budziaszek opowiada Cezaremu Sękalskiemu. Co to za książka jest w ogóle? Jakby pan mógł to podsumować, o czym możemy się dowiedzieć w tej książce?
Aha, no, tak, zacznijmy w ogóle, co to jest.
Tak.
To nie są moje jakby zapiski z dnia codziennego, to jest cykl Dzienniczek Perkusisty, natomiast kilka lat temu miałem 3 rocznice. Miałem 20 lat pisania dzienniczka, miałem 60 swoją i 40 lat Skaldów. I z tego też, przy tej okazji, zrobiono ze mną taki, no, maxi wielki wywiad na wszystkie możliwe tematy. Od początku, jak było w domu, za co dostawałem lanie w domu, jeżeli dostawałem w ogóle, to oczywiście to było bardzo rzadko, ale jednak czasem się zdarzyło. Natomiast, no i całe moje jakby życie, przejście do tej 40 mojej, gdzie poszedłem w ogóle na Bosaka do Częstochowy, zupełnie przypadkiem, tak zwanym nieprzypadkowym, bo nie miałem w ogóle zamiaru, nie szedłem ani się modlić, ani nie miałem żadnej intencji. Po prostu nagle wyszedłem tylko Niemców odprowadzić na Wawel, którzy szli na pielgrzymkę krakowską i sam nie wiem, jak to się stało, że po 6 dniach bez szczoteczki do zębów, bez kromki chleba znalazłem się na Jasnej Górze. No a dzisiaj to już zaczynam to rozumieć, że to ja zostałem wybrany, a nie dlatego, że sobie coś wymyśliłem. No i teraz opowiadam również w tej książce, bo to jest wywiad. Opowiadam w tej książce w ogóle mój stosunek do sztuki. O co chodzi w ogóle? W sztuce, w której powiedzmy już ponad 50 lat się tutaj obracam, grając koncerty. No i nie tylko, bo przy okazji tych kilkunastu książek, które się ukazały, to jestem zapraszany też jako autor tych książek nowych. Nawet śmiałem się kiedyś, bo Marek Swarnicki, świętej pamięci, już wspaniały poeta, pisarz, przywódczy, dziennikarz papieski, zapytał mnie kiedyś w czasie takiego sejmiku krakowskiego, jak ty dobierasz cytaty z Pisma Świętego do tych wszystkich twoich opowieści? A mówię, Marek, nie dobieram żadnych cytatów nigdy, tylko wyobraź sobie, że nieważne gdzie ja jestem, na świecie, mówię w Japonii, w Australii, wam, nieważne gdzie, codziennie robię notatki z dnia. I jeżeli dzieje mi się jakaś przygoda, to wyobraź sobie zawsze, mówię zawsze, podkreślam, o tej przygodzie jest napisane albo w pierwszym czytaniu, albo w Ewangelii. Po prostu całe moje życie prowadzone jest przez czytania liturgiczne z dnia, no i oczywiście przez rozważania różańcowe, bo tak się jakoś dziwnie stało, że gdzie ktoś potrzebuje się coś dowiedzieć o różańcu, to do mnie dzwonią. No i to jest książka, właśnie trzeba było zobaczyć bardziej tych pytań różnych na temat w ogóle sztuki, naszego środowiska muzycznego, no i w ogóle. Mam nadzieję, że ojciec zada mi jakieś pytanie, gdzie tak. Będę musiał się trochę zastanowić.
No właśnie, bo patrzę tutaj między innymi na spis treści, bardzo ciekawe tytuły są tego wywiadu. Na przykład byłem wychowany w kulcie ojca, czyli pewnie o młodości. Jest tak, takie tak, zwierzenie, tak. Czyli Maryśka to chodząca pobożność, żadna szkoła nie nauczy cię miłości. Z czego możemy się spodziewać po tym rozdziale?
Więc tak, Maryśka to była oczywiście żona mojego taty, a moja ukochana mama. Ale to w rodzinie, jak się ciotki spotykały i wujkowie, no to oczywiście moja mama to była Maryśka, prawda? Maryśka, mama bardzo pobożna, moja mama ofiarowała mnie Matce Boże przed moim narodzeniem. Tam były problemy w domu. Ojciec mój był na początku 1945 roku aresztowany, a kobiet miała codzienne wizyty w ogóle UB w domu i w ogóle nie było lekko. No i nawet znajomi proponowali, żeby usunęła tego gościa, który tam gdzieś tam pod sercem się znajduje, no bo nie jest w stanie go w ogóle wychować, pieniędzy w ogóle na utrzymanie, tata był aresztowany. No ale moja mama wtedy zaniosła mnie w sobie, że tak powiem, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie na ulicy Zamojskiego do redemptorystów. No i tam powiedziała, weź sobie go w takiej czy innej postaci. I potem przez calusieńkie swoje życie codziennie moja mama odmawiała trzecią tajemnicę bolesną w mojej intencji, ciebie mu koronowanie, żeby Jasiu nie wstydził się kiedyś przyznawać do Pana Jezusa. To co jest, tak mówię o mamie. Natomiast tata, ja zostałem wychowany jakby w kulcie ojca, to jest bardzo ważne, dlatego że moja mama była bardziej wykształcona od mojego taty. Natomiast ojciec mój był absolutnie postacią numer jeden. Jeżeli trzeba było coś podjąć jakiś problem, to mama bez taty tego nigdy nie podjęła. Ojciec mój, jak siadaliśmy do stołu, to pierwszy dostawał jedzenie, nie? I w ogóle wiele rzeczy, tata to była chodząca świętość. I co ciekawe, że mój tata nie był aż tak religijny jak moja mama, natomiast moja mama doprowadziła do swojego męża na wyżyny świętości. Mój tata umarł jako święty człowiek. To była absolutnie niepodważalnie najważniejsza postać w domu. No i ojciec nauczył mnie kilku rzeczy, które się tam pojawią w książce, bo rzecz najważniejsza. Mówi tak, jeżeli cokolwiek będziesz robił w swoim życiu, nieważne, czy będziesz zamiatał ulicę, czy będziesz grabił liście w lesie, rób to tak, jakby to była ostatnia szansa w twoim życiu, jakbyś jutro już miał się ewakuować z tej planety. I mówię, jeżeli napędzisz produkt, który robisz swoją miłością, to każdy, kto dotknie tego twojego produktu, zostanie zarażony tą miłością i ludzie nie pozwolą ci umrzeć z głodu, bo zawsze będzie na ciebie jakieś zapotrzebowanie. No i tak jako bez wykształcenia muzycznego grałem ze swoim składowie, powiedzmy 50 prawie lat, objechałem kulę ziemską, grałem z różnymi najwybitniejszymi muzykami jazzowymi świata, można powiedzieć, na wszystkich kontynentach. Nie studiowałem filologii czy polonistyki, jest kilka książek tłumaczone nawet na różne języki. No i dlatego ja mam prawo mówić, że wszystko, co mnie w życiu spotkało, to jest łaska, łaska i jeszcze raz łaska. No i to tak. Może mało wyczerpująco odpowiedziałem.
Ale to chyba więcej pytanie. Wyczerpująco jest w książce, tak mi się wydaje. Może wszystko, nie zdradzajmy tak. Wszystkiego. Bo widzę jeszcze inne tytuły, między innymi o skaldach, także o tej pielgrzymce, także o spowiedzi. Ambona to też jest scena. Właśnie. Na przykład Ambona to też jest scena. Jak pan to rozumie?
Więc to ja może posłużę się tutaj Norwidem. Jest niesamowita rzecz. Norwid powiedział jedno bardzo ważne zdanie, które dotyczy nas, ludzi sztuki. Że piękno jest po to, żeby zachwycało do pracy. Jeden, jakby najbardziej odpowiedzialnych zawodów, ludzie sztuki, znaczy muzycy i aktorzy, co wychodzą na scenie, odpowiedzialny, zaraz ja mówię, na drugim miejscu, najbardziej odpowiedzialnym, mówię, zawodem, jeżeli to można tak nazwać, to jest kapłaństwo, aż ludzie sztuki są na drugim miejscu. I o co chodzi? Że na czym polega nasza ambona? Że moje spełnienie się, mojej pracy będzie tylko wtedy, nie wtedy, kiedy ludzie przyjdą mnie podziwiać, bo w ogóle to jest absolutny błąd w założeniu i to dużo ludzi się wpuszcza w ogóle w ten błąd. Więc jak, kiedy się spełni moja sztuka? Kiedy na koncercie będzie jakiś przysłowiowy piekarz, jak mówię, to on nie ma prawa zauważyć czy zapamiętać, że tam na scenie grał taki jakiś Budziaszek albo za przeproszeniem inny Iksiński, tylko w jego głowie musi powstać takie marzenie, że od jutra w jego piekarni zaczną powstawać najlepsze bułki na świecie. Bo co odkryłem dzięki tym moim podróżom, spotkaniom, a szczególnie w więzieniach, w ośrodkach dla narkomanów, wśród anonimowych alkoholików, że każdy człowiek, który chodzi swoimi butami po tej planecie, jest w czymś mało, że lepszy ode mnie, to w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak ma każdy człowiek, którego ja spotykam. Zawsze mówię moim kolegom, znaczy kolegom, na tych spotkaniach w więzieniach, nawet są wielokrotni mordercy, mają dożywocia i tak dalej. Mówię, dopóki Pan Bóg pozwala ci twoimi butami chodzi po tej planecie, to znaczy, że ma na ciebie genialny plan. Ponieważ jesteś czymś absolutnie najlepszy na świecie. I jeszcze co najlepsze jest dopiero przed nami. I mówię to spełnienie się mojej sztuki, że tak samo to dotyczy wszystkich. To jest cała bona. Że oni obcując jakby z tym moim produktem, nagle muszą odczuwać w sobie swój talent, czy są najlepsi na świecie. I wtedy, tak ja rozumiem te słowa Norwida, że piękno, jakby sztuki piękne, są po to, żeby zachwycały do pracy, a oczywiście praca, żeby się zmartwychwstało.
I widzę też, że do tej książki dołączona jest płyta. Sam bym tego nie wymyślił, Jan Budziaszek. Jest 15 piosenek. Skaldowie, Playing Family Band, Jazz Mission, Bebe Jaszczury, także New Life Femme, Koncert Jednego Serca, Voce Angeli, tak.
Więc ponieważ sam bym tego, dlaczego to jest? Sam bym tego nie wymyślił. Dlatego, że gdziekolwiek gram, z kimkolwiek gram, to wszędzie tam, gdzie mnie ludzie zapraszają. Zapraszają też. Ja bym się nie odważyłbym się komukolwiek zaproponować, żeby mnie ktoś do jakiejkolwiek wydawnictwa pójść i żeby mnie ktoś wydał jakieś moje myśli czy moją książkę. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek zespołu muzycznego, żeby mnie ktoś zaprosił do grania jako perkusistę, prawda? Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek duszmasterza, żeby mnie ktoś zaprosił czy na jednorazowe spotkanie, czy na rekolekcję. Bez przerwy mnie ktoś gdzieś zaprasza i dlatego ten tytuł, skąd on się wziął ten tytuł, sam tego nie wymyślił, ponieważ Czarek Sękalski, który zresztą, on jest doktorem teologii, w ogóle to jest w ogóle wspaniały w ogóle człowiek, i bez przerwy o coś pytał i ja prawie przed każdą odpowiedzią, jak mu coś tłumaczył, mówię, co ja bym tego nie wymyślił, prawda? Sam bym tego nie wymyślił, że to, co się wydarzyło w moim życiu, jest mojego autorstwa, tylko że jest mi to wszystko dawane. Nawet taki koncept jednego serca, jednego ducha i dzięki telewizji trwałem, słuchajcie, muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. Chciałem to pokazać w całej Polsce i nie tylko, jaka jest piękna w Polsce młodzież. Ludzie przychodzą się modlić, w tym roku było ponad 40 tysięcy ludzi z całego świata na tej modlitwie, że Matka Boża powiedziała i wiele razy, nic was tak nie połączy jak wspólna modlitwa, prawda? I dlatego ten Rzeszów zaczynaliśmy od 2 czy 3 tysięcy ludzi i co roku przybywa co najmniej 50%, że coraz więcej ludzi. I co ciekawe, w jakimś wywiadzie ktoś mnie zapytał, a co by pan powiedział młodym ludziom, żeby kogoś zachęcić, żeby kogoś zaprosić, żeby przyjść i zobaczyć ten koncert. Mówię, ja nigdy nikogo nie zapraszam i w ogóle ja nie mogę robić takiej reklamy, że przyjdźcie kochani państwo, będzie taki koncert, a ja wam będę rozdawał ciasteczka w ogóle z bitą śmietaną albo czymś. Nie. Tylko każdy człowiek, który był na tym koncercie chociaż raz, jak przychodzi zawsze po koncercie do mnie, to mówi, nie zauważył, że tam grał jakiś, czy śpiewali cudowni ludzie jak Bartka Bedna, czy naprawdę, i czy aranże Marcina Podkwiatkowskiego, to na najwyższym światowym poziomie, tylko wiecie, co wszyscy powtarzają, o jak nam tu było dobrze. I my musimy tutaj przyjść za rok i jeszcze kogoś przyprowadzić. I mówię, dzięki tylko telewizji Trwam, ludzie mogą w Polsce to zobaczyć, jaką mamy przepiękną młodzież, jak się umiem pięknie bawić, jak się umiem pięknie modlić, jak są szczęśliwi, jakby się zobaczyli te twarze. Znaczy, kto ogląda telewizję z wam, to widział na pewno nieraz jednego serca, jednego ducha koncert. Zobaczył, jacy piękni ludzie są. Czy na scenie, ja zawsze mówię, ja w różnych środowiskach gram różne te koncerty, w ogóle gdzieś tutaj takie, powiedzmy cywilne, ze składami czy gdzieś, te aktorki wszystkie się tam pięknie malują gdzieś przed tym koncertem, a mówię, popatrzcie się na te dziewczyny w chórze, jakie one są piękne, jakie są proste, jak się modlą, no i co? No to jest w ogóle, słuchaj, jednego serca to jest największe wydarzenie w moim życiu, oczywiście Skaldowie to jest taka słowa, no 50 lat i to są zasługi, a Skaldowie to jest Andrzej Zieliński. Andrzej Zieliński, jeden genialny kompozytor, a my przy tym żeśmy sobie tam gdzieś grali, nie? Ale i to tak ciekawe, że jak piszą gdzieś reklamy przed rekolekcjami gdzieś tam w Los Angeles czy w Nowym Jorku, to w reklamie jest oczywiście rekolekcje różańcowe głosi Jan Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie. No ale to gdyby było tylko napisane Jan Budziaszek, to może by nikt nie przyszedł.
Jak zwykle skromny Jan Budziaszek. Ja proponuję, abyśmy teraz wysłuchali właśnie jednego z utworów z tej płyty. Nie wiem, co pan by zaproponował, ale ja tak sobie patrzę. Ty jak skała, skoro była mowa o tym koncercie jednego serca, jednego ducha. Nie wiem, czy pan się na to zgodzi.
To jest w ogóle z pierwszego koncertu. Jeszcze takie nagranie niezbyt doskonałe, ale mówię, ja chciałem zaznaczyć, że na tym pierwszym koncercie nie były miałem problemy różne techniczne, bo tam taka ekipa, która to nagłaśniała, nagrywała po prostu, no, powiedzmy delikatnie, nie to, co się dzisiaj dzieje, jaki dzisiaj jest materiał w ogóle, prawda? Ale duch już był. Duch, bo ja mówię, tak tłumaczę ludziom, na świecie jest 100 razy lepszych muzyków więcej od nas, nie? Muzyków, chórzystów. Rzeszów wygrywa tym, że tu jest duch. Tu jest duch i tak zawsze proszę, żeby przed wyjściem na scenę wszyscy skorzystali z sakramentu pojednania, bo my możemy zwyciężyć tylko i wyłącznie duchem. Ale to już w tym utworze Tyzia Skała, to już troszeczkę to czuć, ale w ostatnich koncertach jest po prostu jest coraz wyższy poziom artystyczny, duchowy, to już był na pierwszym koncercie. No to trudno. Niech już będzie ten utwór. No.
Bardzo, bardzo dziękuję panu za rozmowę i serdecznie pozdrawiam, życzę sukcesów i dalej tego gorliwego głoszenia pana Boga.
No, dziękuję. I w ogóle jeszcze raz wam się powiem, że naprawdę bardzo się cieszę, że mówię, dawno tutaj nie byłem na antenie, a słucham codziennie radia. Nie, oczywiście Radia Maryja. Nie? A dzisiaj ja tylko, proszę bardzo.
Proszę bardzo, niespodzianka.
Jadę sobie samochodem i tu proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze serdecznie pana pozdrawiam i jeszcze przy okazji chciałbym podziękować Fundacji Nasza Przyszłość, która przysłała tę książkę razem z płytą. Sam bym tego nie wymyślił. Jan Budziaszek opowiada Cezaremu Sękalskiemu, a teraz zapowiadana piosenka Tyziak Skała, Tyziak Wzgórze, koncert jednego serca, jednego ducha. Widzę, że jakiś mały chochlik się wkradł. To oczywiście, bo jak śmierć potężna jest miłość, słyszymy. Też bardzo piękne. Drugi nasz dzisiejszy rozmówca, redaktor, biografista, autor książek dla dzieci, podróżnik, pan Łukasz Wierzbicki. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Przede mną jest książka Dziadek i Niedźwiadek, autor Łukasz Wierzbicki, Historia prawdziwa. No bardzo ciekawy tytuł. Widzimy takiego niedźwiedzia narysowanego między jakimiś takimi, no nie wiem, harcerzami, żołnierzami. O czym jest ta książka? Chyba książka dla dzieci jest, tak?
Tak, to jest książka dla dzieci, choć temat poważny i ani tytuł, ani okładka może nie sugerują, że jest to książka tak naprawdę historyczna i opowiadająca o II wojnie światowej, mało tego, o losach polskich żołnierzy z tak zwanej Armii Andeksa, którzy tułali się, można powiedzieć, po świecie, gdzieś tam w poszukiwaniu swojego domu, rodzin, ojczyzny. Ale tak naprawdę widzimy całą tę historię z perspektywy niedźwiedzia. I sytuacja byłaby niewiarygodna, gdyby nie zdjęcia w tej książce i ten dopisek Historia prawdziwa. Ja miałem świadomość, że opowiadając o niedźwiedziu Wojtku, autentycznym zwierzaku, który służył w polskim wojsku w czasie II wojny światowej, narażę się na niedowierzanie czytelników, dlatego trzeba było dopisać historia prawdziwa, żeby nie było wątpliwości, że tej bajki nie wymyślił sobie jakiś wariat, no i umieścić w książce oprócz kolorowych ilustracji zdjęcia tego niedźwiedzia po to, żeby no nie było już wątpliwości, że to wszystko, choć tak trudno w to uwierzyć, wydarzyło się naprawdę, że polscy żołnierze rzeczywiście gdzieś tam w Iranie w kwietniu 1942 roku kupili małego niedźwiadka, przygarnęli go, wychowali, faktem nauczyli go jeździć ciężarówką, pić piwo i ćwiczyć zapasy, ale ten miś był takim pocieszycielem, maskotką, przyjacielem po prostu. Jakby poznałem jego historię, no mogę już się przyznać, zakochałem się w tym zwierzaku. I w historii, no jak mało innej, jak mało inna mówiącej o tym, że zwierzęta mogą być wspaniałymi przyjaciółmi, że w najtrudniejszych czasach warto znaleźć chwilę na przyjaźń, na zabawę, na uśmiech, na koleżeństwo. No i szukałem, 2 lata trwała praca nad tą książką, szukałem wszystkich wspomnień, wszystkich relacji w wywiadach, w pamiętnikach żołnierzy o tym, że niedźwiedziu. Ja pisałem jego historię, ale w formie właśnie książki dla dzieci, po to, żeby jednocześnie miś Wojtek był nauczycielem historii, po to, żeby młodzi czytelnicy, no wręcz tacy kilkuletni, uczniowie szkół podstawowych, bawiąc się, czytając historyjki, wspominki o jakimś misiu, niedźwiadku, jednocześnie no, poznali kawałek trudnej, skomplikowanej historii Polski, historii armii Andersa i jej żołnierzy.
Ja może tak zacytuję przynajmniej fragment tej książki, bo znalazłem bardzo ciekawy fragment, świadczący o tym niedźwiadku. Widzisz, tak. Mądry misiu, zlazłbyś z drzewa i wsiadł do auta, jak ci kazaliśmy, a pewnie leżelibyśmy tu razem cali w bandażach. Wypatrzyłeś ten niemiecki bombowiec ze swojej sosny, czy może przeczułeś niebezpieczeństwo? Zastanawiał się Staszek. Czyli widać, że ten niedźwiedź, nazwijmy to przyjaciel, tak, ostrzegał jakoś też tych swoich towarzyszy.
Zwierzęta posiadają instynkt no niesamowity wprost i akurat ten wątek zaczerpnąłem z jednej z rozmów z żołnierzy, rzeczywiście z tej 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w której niedźwiedź służył, który wspominał, że miś jeździł czasem z nimi na jakieś akcje, czyli na dostawy amunicji, bo on był w takiej kompanii transportowej, ale bywało, że odmawiał udziału w tych wycieczkach, które de facto lubił. No i często okazywało się, że gdzieś tam ten jego niedźwiedzi nos mu podpowiadał, że może być niebezpiecznie, że tam gdzieś mogą się znaleźć w opałach. No i ratował być może też w ten sposób swoich przyjaciół. Jedna z takich wypowiedzi o misiu Wojtku, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, to podczas rozmowy z panem, z profesorem Wojtkiem Jaremskim, ostatnim żyjącym w Polsce żołnierzem tej kompanii, spytałem pana Wojtka, jak to było przyjaźnić się z niedźwiedziem w czasie wojny, najstraszniejszej wojny w dziejach ludzkości. To przecież niesamowita przygoda. A pan Wojtek zamyślił się i mówi, wiesz co, Łukasz, Wojtek był po prostu przyjacielem, a to, że był niedźwiedziem, no cóż, tak się jakoś po prostu złożyło. I ja wtedy sobie uświadomiłem, że dla nich oni zapominali po prostu, że to jest niedźwiedź. Traktowali go jak kumpla, jak jednego ze swoich. I to bardzo piękne, że znaleźli w tych czasach tak okrutnych, tak strasznych, no to człowieczeństwo w sobie, to serce takie i współczucie dla drugiego. To naprawdę ujmujące w tej historii.
Jak słucham właśnie tych pańskich też opowieści i patrzę na tą książkę, gdzieś tam wczytuję się w te różne stronice, przychodzi mi do głowy skądinąd może nie do końca dobry film, ale przyjemny, tak? Serial 4 pancerni i pies. Czy to jest coś takiego?
Ja też myślałem. To jest takie pierwsze skojarzenie. W końcu mamy też podobną sytuację, też przyjaźń ze zwierzakiem, tylko to był pies. Ja na początku, gdy po raz pierwszy usłyszałem o niedźwiedziu Wojtku, pomyślałem sobie, to nie mogło się zdarzyć, bo gdyby to była prawda, to po pierwsze ja bym w szkole usłyszał o niedźwiedziu Wojtku na lekcji historii, a po drugie nie byłoby serialu 4 pancerni i pies,
tylko Wojtek.
4 pancerni i niedźwiedź.
No właśnie.
Tak. Ale po prostu no miś nie z tą armią wędrował. Armia Andersa była długie lata nacenzurowana. Mnie uczono wiele o generale Andersie w szkołach, a też przez to i o misiu Wojtku. Miś Wojtek znalazł się po wojnie, nie tej stronie żelaznej kurtyny. To znaczy on wspólnie ze swoimi przyjaciółmi zamieszkał w Szkocji i tam w Edynburgu jeszcze po wojnie kilkanaście lat żył. Także o nim rzeczywiście teraz dopiero mówimy głośniej i teraz dopiero nadrabiamy ten stracony czas i popularyzujemy tę historię. Ja też staram się to robić tak jak potrafię, między innymi książką Dziadek i Niedźwiadek właśnie. I myślę, że trudno lepszego nauczyciela historii niż ten Miś Wojtek, bo spotykam się z dziećmi w szkołach, nawet w przedszkolach. Opowiadam tę historię i widząc ich zaciekawienie, tych maluchów, uśmiechy, czy głośny śmiech wprost na widok tego niedźwiedzia i jego przygód, no wiem już, że to pokolenie już zapamięta tę historię, już będą wiedzieli o Neandersa i przy okazji o Monte Cassino i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, bo to jest, skoro pisana jest takim prostym językiem, językiem zrozumiałym dla dzieci, to może być doskonałą okazją do tego, aby uczyć dzieci historii naszych bohaterów, wielkich patriotów, którzy przez lata byli gdzieś tam, jak pan powiedział, zapomnieni, a może bardziej jeszcze wyrzucani poza margines właśnie historii, którą można było nauczać.
Tak, nawet nie wprost. Dzieci często nie zauważają, że ja opowiadam de facto o armii Andersa i przechodzimy cały szlak bojowy armii. Ja po prostu gdzieś tam wplatam w opowiastkę o misiu te wszystkie autentyczne wydarzenia, ale to jest wspaniały sposób nauki. Jeżeli bawimy się, a jednocześnie się czegoś dowiadujemy. Opowiadam o Niedźwiedziu Wojtku zresztą też starszym młodzieży w gimnazjach, w liceach. Bywa, że pytam przed spotkaniem, czy lubią historię. Oczywiście słyszę buczenie, że nie, historia jest nudna. Proszę, żeby dali mi pół godziny czasu. I wtedy wyskakuje ten misiu i gdzieś tam z gaciami na łebku biega po tym obozie. Gdzieś tam psoci się tym żołnierzom. Kucharz go goni, a potem się zapasa. Potem dźwiga ciężkie skrzynie za ulicą i po pół godzinie zadaje im to samo pytanie. Czy lubią historię i są zakłopotani, bo chcieliby powiedzieć, że nie, ale nie potrafią, bo właśnie przez pół godziny zapartym tchem słuchali lekcji historii tak naprawdę.
Czyli jest wiele do odkrycia, czytając pańską książkę, szczególnie dla dzieci. Dziękujemy właśnie za to, że powstała taka książka.
No to jest dla mnie wielka radość tak jak właśnie rozmawialiśmy, takich postaci, nazwijmy Misia Wojtka postacią, jest w polskiej historii bardzo dużo i szukajmy ich, rozmawiajmy o nich z młodzieżą. Myślę, że te dni teraz i Święto Narodowe czuję, że jest też wspaniałą okazją, żeby wspomnieć może nie tyle fakty historyczne, ile postaci, ile ludzi, ile ich uczucia, ich emocje, i ich trud. To też będzie wspaniała lekcja historii, na pewno.
Bardzo dziękuję za ten czas poświęcony nam i serdecznie pana pozdrawiam. Życzę dużo sił w dalszej pracy.
Dziękuję, pozdrawiam gorąco.
A państwu przypomnę, że gościliśmy teraz Łukasza Wierzbickiego, redaktora, biografistę, autora książek dla dzieci, podróżnika, autora książki Dziadek i Niedźwiadek. Również dziękujemy za tę książkę Fundacji Nasza Przyszłość, która nam przesłała tę książkę. A wcześniej gościliśmy pana Jana Budziaszka, z którym jest piękny wywiad zrobiony, sam bym tego nie wymyślił, a Jan Budziaszek w tej książce opowiada Cezaremu Sękarskiemu. Również otrzymaliśmy tę książkę z Fundacji Nasza Przyszłość.